Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Iglicka, audycja Reportaż w Radiu Gdańsk. Dzisiaj posłuchamy reportażu Daniela Wojciechowskiego z jego wyjazdu z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do Kazachstanu i Uzbekistanu. Po reportażu rozmowa z autorem. Zapraszam teraz do wysłuchania pracy zatytułowanej Wyzywali nas od Polaków.
Wspomnienia, a nie... Tak, to może będzie jedno. Moja mama pisała wiersze o stepach kazachstańskich. Gdzieś tutaj mam w tych moich zbiorach skromnych. Zaraz, chwileczkę. To są chyba jej rękopisy. Pieśń ze słońca może przeczytam. Wiatr szumny wionął po pustym stepie i śnieżną zamieć w obłoki wzbił, a śnieżny tuman rwie się i trzepie, jak huraganu rzęsisty pył. Wśród tego wichru i wiatru fali pędzi kibitka w zawiły szlak, a przy niej dzwonek jęczy w oddali, jak pogrzebowy ostatni znak. Urodziłam się w Kazachstanie, w Kurasaszaju, w mieście. Później rodzice przenieśli się do wsi kołchozowej, tam ojciec pracował. I tak się tam ja znalazłam. Urodziłam się w 50 roku. Mieszkałam 7 lat. Moja mamusia urodziła się w Glińsku pod Lwowem i jej rodzinę, ona jako 16-letnia dziewucha, wywieźli. Tak, tymi pociągami, wagonami, wiadomo, nie bardzo przeznaczonych dla ludzi, tylko no, dla zwierząt po prostu. No i wyjechali tam, ciężko pracowali w kopalni. Opowiadała mi, jak na kolanach musiała ten węgiel wydobywać. Na drugi dzień nie było żadnych opatrunków, niczego. To musiała znowuż na kolana, to było męka dla niej, tak? Rozdrapywać te rany od nowa. Później poznała mojego tatę. No, a ojciec jest z pochodzenia Niemcem, z Nadwołżańskich, tak? Tam jak Katarina, caryca ich sprowadziła z Austrii, zdaje się. Ja dopiero jak miałam 18 lat, to dowiedziałam się, że ja mam ojca Niemca. No i to tak od dziada, pradziada, tam moi dziadkowie, pradziadkowie, już zrusyfikowani oczywiście, byli na tych ziemiach, mieszkali. Najbardziej pamiętam, jak budowaliśmy dom w tym. Przyzwyczajeni byliśmy tam od samego początku do pracy. I żeśmy chodzili jak w kieracie, żeby tego mama z ojcem kładła te zaprawy do takich foremek i z tego później na słońcu wysychały one i z tego się budowało też naszą chatę. No tam więcej nie miałam udziału swego. Pamiętam nasz dom, pamiętam święta, jedyne święta. To było w 56 roku. To już wiedzieliśmy, że na pewno będziemy wracać do Polski, no to te święta pamiętam, no już miałam 6 lat, to pamiętam bardzo dobrze. Choinkę mama miała w domu i to były święta z prezentami. Pierwszy raz dostaliśmy prezenty. Lalkę dostałam, Boże, jaka ona pachnąca, fajna. I musiałam ją zostawić. Na choinkach wisiały spadochrony z misiami, no i tam jakieś błyskotki również. No i dzieci oczywiście, myśmy się strasznie bali tego, bo to takie było dla nas to była nowość zupełna. Nowość, dużo krzyku, dużo hałasu. Nam wszystkiego brakowało tam. Naprawdę nam wszystkiego brakowało. To przyjeżdżał do wsi taki wozak, z konikiem i on miał tam szklanki, miał takie tam różne ptaszki z gliny do gwizdania i zbierał, kości zbierał, szmaty zbierał, takie różne rzeczy. No to mama już jak wiedziała, że tego, to jak to niczego żeśmy nie wyrzucali, żeby mieć szklankę od niego, żeby mieć ptaszka z tej gliny. Takie to były nasze zabawki. Moimi pierwszymi zabawkami to były z gliny, nie wiem, 5 lat miałam może. Z gliny zrobiłam sobie takie garnuszki, talerzyki i to były moje pierwsze zabawki, którymi się bawiłam. W Polsce tutaj zadawano mi pytania bardzo często, jak tam było i od razu mieli odpowiedź za mnie, że na pewno źle, na pewno tam było, na pewno strasznie i w ogóle. No a ja odpowiadałam im, a proszę mi powiedzieć, gdzie dzieciństwo jest niedobre, prawda? To jest dzieciństwo, bo co innego nie powiem, bo nie mogę powiedzieć inaczej. W domu, jeszcze w Kazachstanie, tam nie wolno było mówić. Nawet jak żeśmy wrócili do Polski, to mama nas troszeczkę tak ganiła za to, że nie wolno, bała się. Ten strach taki, jak tutaj w Polsce dowody osobiste i było napisane, że urodzony w ZSRR, tak, to myśmy byli jakąś drugą kategorią ludzi. Tutaj Polacy nie bardzo rozumieli, tak jak ja to odczuwałam, że nie bardzo rozumieli, że my Polacy wracaliśmy, że my nie jesteśmy Rosjanami.
Mama moja, jak umierała, to też praktycznie na łożu śmierci mi powiedziała. Mówi, ty nawet nie wiesz, ile razy tata w nocy płakał. Mówi, ale dlaczego? Mówi, nie słyszałam nigdy. Mówi, co to było za życie? Tam nas wyzywali od Polaków, umniejszali nam. Tu przyjechaliśmy od Rusaków. Też był problem. Mówi, ciągle były jakieś takie dogryzki, jakieś takie niekoniecznie dobre traktowanie. No ale niestety mama bardzo szybko umarła, powiedziała tylko tyle. I powiedziała, że było im faktycznie bardzo, bardzo ciężko. I praktycznie, no, kto tam wtedy myślał o tym, żeby dać dziecku psychologa, prawda, po takiej traumie? Nikt. Absolutnie. Więc tak naprawdę oni z tymi swoimi traumami sami sobie zostali, tak, zostawieni z tym wszystkim. Na pytania, co było, jak było, moja babcia zawsze mówiła, było, minęło, nie pamiętamy. Faktycznie miała syndrom głodu. Zawsze było bardzo dużo jedzenia w domu. Pomimo tego, że mieszkała sama z córką, to jedzenia było tyle, że można było 3 rodziny wyżywić. Dziadek zmarł, zdaje się, że w lipcu 76 roku, ale ja go pamiętam. Ja miałam wtedy 4 lata. Ja pamiętam mojego dziadka, który zawsze rozkładał ręce, jak mnie widział i się uśmiechał. Natomiast babcia żyła 98 lat. Zmarła w 2003 roku, w maju. Była osobą niezwykle serdeczną, bardzo nas kochającą. Zawsze była ciepła, uśmiechnięta i to było coś, no myślę, że niewiele ma takie szczęście i ma takie babcie. My mieliśmy naprawdę cudowną babcię. Ale no niestety nigdy nic nie chcieli mówić. Ja tylko wiedziałam, że oni byli zesłani, wiedziałam, że skonfiskowano im cały majątek. No i wiedziałam, że byli na Syberii. Mój tata raz tylko bąknął, że no najgorsze to były wiosny, jak przychodziły roztopy, bo wtedy w baraku było dużo wody. Wiem jeszcze, że jego bracia, ponieważ byli starsi, mój tata był najmłodszy, to pracowali przy wyrębie lasu. Mój dziadek zajmował się końmi tam na Syberii. No i tylko tata pamiętał zawsze, bardzo lubił śledzie i zawsze mówił, no na Syberii jak się udało kawałek śledzia złapać. Jak babcia podzieliła po takim malutkim kawałeczku, a do tego jeszcze jak był kawałek chleba, to kładliśmy sobie z przodu, popychaliśmy nosem, żeby było czuć zapach tego śledzia i dopiero na końcu jedliśmy ten kawałek śledzia. I nic nigdy więcej nie chciał mówić. Ale w sumie mój tata też był bardzo pogodnym człowiekiem, wręcz takim dowcipnisiem. wiesz, nieuśmiechniętym. Nie wiem, czy to była jego pozażyciowa, no ale można się śmiać ciągle 70 lat? Ponad? Chyba nie, po prostu oni chyba mieli jednak pomimo wszystko dużo dystansu też do tego wszystkiego. Mój tata zmarł w zeszłym roku i sprzątając mieszkanie, dopiero znalazłam dokumenty. Ja nie miałam świadomości zupełnie, że jest karta repatriacyjna w domu u taty, że są jakieś dokumenty, które oni dostali, jakieś tam zapomogi na start. To takie dokumenty znalazłam i znalazłam jedno pismo z IPN-u, tak, o dziadku, że właśnie przeszedł ten szlak i że trafił do Londynu później, no a później wrócił do rodziny. No i skończył jak skończył. Znowu na wygnaniu i po konfiskacie. Także dopiero teraz, jako bardzo dorosła osoba, sama już jestem matką też, dopiero teraz, przez przypadek zupełny, dostałam szansę, żeby poznać los tych ludzi. No i muszę powiedzieć, że jest to bardzo wzruszające. Bardzo. Trudno mówić bez emocji. Nie jesteśmy w stanie sobie zdać sprawy, co ci ludzie przeszli. Dwie wojny, zsyłkę na Sybir, utratę wszystkiego. Naprawdę zachodzę w głowę, jak moja babcia mogła być tak pogodną osobą. Z takim ogromnym potencjałem miłości. To jest coś niesamowitego. Chyba faktycznie, jak człowiek dojrzeje, przeżyje już trochę swojego, straci swoich najbliższych, to wszystko ma jeszcze inną wartość, to ma jeszcze inny wymiar. No cóż, teraz mi pozostanie odkupywanie tego wszystkiego w miarę możliwości. Co prawda w rodzinie już nie ma ludzi, którzy to pamiętają. Oni wszyscy umarli. COVID nam ich trochę zabrał, przyspieszył jakieś tam choroby, które w nich były. Także nie żyją ani bracia mojego ojca, ani siostra mojego ojca. No dziadkowie, to już wiadomo, to już minęło sporo czasu. Także no, zostałam z tym sama. Ale przekazuję też to w miarę możliwości mojemu synowi, który jest tym bardzo zainteresowany. No i nawet dostał imię po moim dziadku. Ma na imię Aleksander. No i będę się starała odkopać tyle, ile mi się da. Co prawda jestem strasznie rozemocjonowana, no ale to nie jest łatwe. Ja mam dosyć dobrą wyobraźnię, ale ciężko mi sobie wyobrazić, jak oni mogli to przeżyć wszystko. Skąd oni mieli tyle siły? W dzisiejszych czasach byle błahostka, wizyta u psychologa, paznokieć się złamie, to jest afera. A ci ludzie umęczeni, upodleni, pozbawieni wszystkiego, łącznie z godnością ludzką, dali radę. No naprawdę jestem z nich bardzo dumna. Nie wiem, dlaczego nie mówili. Może bardzo nas kochali, chcieli nam zaoszczędzić tych przykrych historii. Może nie chcieli nam z kolei, jak byliśmy małymi dziećmi, nie wiem, przekazywać tej traumy swojego życia. Nie mam pojęcia, co nimi kierowało. Tylko się tego mogę domyślać, że może chcieli nam po prostu tego zaoszczędzić. To był temat tabu i moja rodzina absolutnie o tym nie chciała opowiadać. Jestem wnuczką i córką Sybiraków. Moi dziadkowie mieszkali na Kresach. Później zabrali kawałek Polski, oni się znaleźli po niewłaściwej stronie. Dziadek później walczył z armią Andersa. Wrócił do swojej rodziny. Po czym całą rodziną zostali wysłani na 5,5 roku na Sybir. Wrócili do Polski 18 grudnia 1955 roku.
To gdzieś przepisywałam. Już chwileczkę, już teraz mi się przypomniało. Gdzie ja to mam? Teraz mi się przypomniało. Już mam. Ja to przepisywałam już po swojemu, tak żeby to można było rozczytać. To jest jedno, ale tutaj, żeby to było takie... Jeszcze nie wszystko przyniosłam do takiej księgi specjalnej, poświęconej, nie wszystko, ale postaram się wszystko przepisać. Tu, drugi. Na przodzie siedział Moskal zbrukany, kajdany brzęczą u więźnia nóg. Młodzień był więźniem, z Polski porwany. Za co i dokąd wie tylko Bóg. Mój wujo Władysław Władek, mamy brat, dostał się do więzienia. To znaczy dostał się. Chapnęli go. No i opowiadał mi troszeczkę, jak to w tym więzieniu odbywało się. I opowiadał mi taką historię, jak po prostu z tymi naszymi ludźmi postępowali brzydko, że nosili w takich aluminiowych miskach zupę. I takie długie paznokcie miał ten sołdat, żołnierz, wujek opowiadał, brudne i tak jak niósł ten talerz, to te paznokcie były w tej zupie i zwrócił mu uwagę, żeby jak to na drugi raz już tylko silotka i silotka była. Opowiadał, że śledzi to nienawidzi do końca życia już nie. Solone śledzie mu podawali, także nie wiem jak on to wytrzymał w ogóle. Dobrze, że stało się tak, że do wojska dostał się polskiego, tak jak tam organizowali. Tak troszeczkę chyba jeszcze nie było mu czas do wojska, ale skłamał. Chodzi o wiek, tak. No i tak dostał się z generałem Andersem na Monte Cassino. Później zamieszkał w Anglii. Chciał do Polski przyjechać, ale chciał mojej mamie pomóc, bo nas była garstka, duża dosyć rodzina, wielodzietna. I już jak mama była w Polsce, to pomagał mamie finansowo, bo Polska z Anglią, oni nie mieli żadnej umowy, jeżeli chodzi o emerytury wojenne. Tu do Polski, mówi, straciłby dużo, a tak mojej mamie pomógł, no, jakoś tak przeżyć na trochę lepszym poziomie, jak to powiedzieć. No i no co więcej, w 57 roku moja ciocia, tutaj w Wejherowie mieszkała Adela, ona jakieś tam dokumenty, papiery wysyłała i w związku z tym, no już była taka pora, że Polacy mogli wracać, prawda? No a to jeszcze bardziej przyspieszyło, także wyjechaliśmy i tak dostaliśmy się do Polski. Nas załadowali tam w tej wsi do ciężarówki takiej, na dworzec zawieźli. Jechaliśmy przez 2 tygodnie prawie, przez Moskwę. No i wracaliśmy w pociągu w przedziale z cyganami. Też gromadka dzieci. Taki garnek pod nogami u nas. Mama miała tam w Kazachstanie gęś, to mięso zatopione w smalcu, gęsi, żeby było na podróż co jeść. No i to tak się turlaliśmy się właściwie, że jak się siedziało w tym przedziale, to tylko widać było, bo ja nie byłam, mała byłam dziewczynką, ile tam wzrostu miała, prawda? 7 lat. To tylko słupy i druty i biel, bo to już było październik. W październiku żeśmy wracali. Tutaj przyjechaliśmy do Polski w Brześciu. No i tutaj nas wujek, bo mój wujek z Wejherowa, on był komendantem tej milicji i on wysłał samochód z kożuchami, z taką plandeką, taki niezamykany ten samochód, zimno było. No ale jakoś żeśmy przetrwali i znaleźliśmy się w Wejherowie. Z początku, jak byliśmy już tutaj w Polsce, to bardzo dużo było filmów takich, tych, nie wiem jak nazwać, sowieckich, radzieckich. Tylko oni to tak wybielali, oni tak wyzłacali to w tych filmach. A mama nam opowiadała, że jak to naprawdę było, żeby nie wierzyć tym filmom, że jak to naprawdę było. No i wtedy dopiero zaczęliśmy doceniać. Płakać mi się chce. Przepraszam. doceniać naszą mamę bardziej. No bo jak żeśmy się dowiedzieli, tak już naprawdę dokładnie, jak ona się tam musiała namęczyć, gnębieni byli bardzo z początku. Mówiono, że niektórzy starsi ode mnie na przykład, którzy tam pojechali, wywiezieni zostali jako dzieci, to mieli bardzo źle. Opowiadali, że po prostu trzeba było ziarna zboża chować do butów, żeby przenieść. To był koszmar dla tych ludzi. Nie wiem, jak moja mama z ojcem sobie radzili, ale chyba byli oni jakoś, jakby to inaczej traktowani, jako rodzina, tak? Nie mogłam znieść tego, jak mama opowiadała, że nazywali ją głupią Polaczką. Do czasu, jak kupiła centryfugę i jak zaczęły sąsiadki przychodzić, też żeby im tam tę usługę zrobić, za darmo oczywiście mama to wtedy już mama mówi, nie słyszałam, żeby mówili na nią głupia Polaczka. A była jedyna we wsi Polką. Myśmy byli w Polsce pod taką opieką we wsi, w Bolszewie. Bo z Wejherowa żeśmy już wyprowadzili się do Bolszewa. I tam mama dopiero poznała serce tych ludzi, takich prostych ludzi. Był ksiądz, który stał się naszym przyjacielem. On był u nas w domu, jak ktoś był chory, ze swoimi strzykawkami przychodził i oczywiście zastrzyki nam robił. Tatę ochrzcił, mama wzięła ślub z ojcem po polsku. Bo to wszystko się liczyło, że ta Polska była na językach bardzo często u nas. Więc ochrzcić nas trzeba było, całą szóstkę. To ksiądz pozbierał z dwóch gromad, bo to gromady były nie gminy wtedy, takich majętne rodziny, których stać było nas ubrać na przykład i wszystko, co było związane z chrztem. Jakiś tam posiłek później był na plebanii, na łące. Stoły białymi obrusami nakryte. No i moim chrzestnym był na przykład, chrzestnymi byli rodzice, którzy mieli prywatną elektrownię w Gościcinie, to jest obok Bolszewa. Później brat to stolarzami byli rodzice, następni mieli kurnik, to no, tacy majętni ludzie. I później nas tak prowadzili do przyjęcia, do pierwszej komunii, ubierali nas. I nawet jak chodziłam do szkoły średniej, to nawet przysłała mi moja chrzestna pieniądze, żebym sobie uszyła jakąś kiecę na maturę. Także opiekowali się nami bardzo fajnie. Myśmy się odwdzięczali też im, bo chodziliśmy tam do nich z dziećmi bawić się. Do dzisiaj utrzymujemy kontakt z ich dziećmi. Za to, że nam tak tutaj w Polsce pomagali, moim rodzicom i nam przy okazji, uczyli nas polskiego. Przecież chodziliśmy do pani, pamiętam jej nazwisko, Krysiak, i uczyła nas po polsku mówić, żebyśmy jak najszybciej się wgryźli. No i dlatego, że nam pomagali, myślę, że ja to odziedziczyłam jakby. Przepraszam, muszę wziąć chusteczkę. No więc... Więc uczyła nas i dlatego być może, że ja jakoś tak podświadomie może też czułam, że jak się coś dostaje, to trzeba najpierw coś dać, żeby otrzymać, tak? A tutaj było odwrotnie. Myśmy otrzymali i w związku z tym nie ma dla mnie różnicy, komu ja pomagam, ale ja pomagam. Pomagam, no, dużo mam tutaj w Gdańsku przyjaciół, muszę powiedzieć, że bardzo serdecznie mnie przyjęli w związku tutaj do oddziału. Wybrali mnie tam jakoś, udało się. No i trzeba kultywować, trzeba tę pamięć o tych naszych rodzicach, babkach, trzeba przekazywać. Co jesteśmy my, warci ludzie, bez naszej historii? Bez tego nie ma nic.
Wysłuchaliśmy reportażu Wyzywali nas od Polaków Daniela Wojciechowskiego. Teraz zapraszam na krótką przerwę, a po niej rozmowa z autorem.